No nie piszcz tak. Dzień dobry, odwyk. Dzisiaj jest odcinek o rzeczy, które powinno być zdecydowanie częściej, bo dotyczy bardzo Biblii i Boga, jest to jakoś rzadko. I dzisiaj będę z kotem, póki mu się nie znudzi. Będzie komentować. Są różne rodzaje miauczenia, ale nie o tym jest odcinek. W ogóle ostatnie odcinki są za długie, więc będzie krócej, treściwiej. No nie możesz tak piszczeć do mikrofonu ludziom. Hej, o, ucieka chyba. No to dobranoc. Ucieka. I ja od razu powiem, że dzisiaj to może być tak trochę chaotycznie, bo się trudno skupić, albowiem wieczorem dzisiaj, czyli w czwartek, nie, wtorek, udaję się z wizytą duszpasterską na komisariat policji. O, czytam wezwanie. Wezwanie. Objaśnienie. Podejrzany. Nie, to nie. Jestem świadek. To tu. Świadek winien stawić się na miejscu. W dniu i godzinie. Ta. Na świadka, który bez usprawiedliwienia nie stawi się na wezwanie, może zostać nałożona kara i tak dalej. No, więc ogólnie takie... Nie wiem, jakoś mi tak... Jakoś mnie to przestało stresować nagle i to bardzo dobrze. Ale trudno się skupić zawsze, jak się ma w głowie, że tam biorę godzin, muszę się tam iść, siedzieć, przesłuchania. A propos, to prawdopodobnie chodzi o odwyk zresztą, bo jak wiemy, żyjemy w kraju ludzi przychylnych, znaczy ci, co żyją, to żyją, i ci ludzie przychylni lubią z życzliwości oczywiście donieść czasami, że ktoś łamie prawo przedwojenne, którego nie łamie, ale może gdzieś tam... No, więc ogólnie ktoś się coś doczepił od zbiórki publiczne. To jest kompletnym nonsensem w tym przypadku, bo choćby dlatego, że prawo dotyczy Polski, a to wszystko jest poza Polską, więc nieważne. Ale ważny temat dzisiaj jest taki, po czym poznać chrześcijanina. Więc tak, w internecie może się czasami ktoś zauważył, jak słuchał odwyku wcześniej, że ja próbuję rozpoznawać, to jest chrześcijaninem, a kto nie. Chociaż staram się nie, właśnie rzadko kiedy oceniam, że ten jest taki, ten jest taki, dlatego że to jest głupota stawiać się w roli sędziego, kiedy się nie musi. Nie, po co mam wyroki dawać, to jest odpowiedzialność, więc ja wolę nie mówić, że to jest chrześcijanin, nie jest. Co mnie to obchodzi, przecież to nie mój gość. Chrześcijanin z definicji słowa w ogóle, to jest ktoś, kto należy do Chrystusa. No to przecież to nie ja mam decydować, czy on należy do kogoś innego. To nie do mnie należy, to jakby do mnie należał, to bym decydował, należy albo nie. O tym decyduje Jezus, o tym mówi Biblia. Też, że to Jezus decyduje, kto do Niego należy. I On decyduje. Więc się z wyrokami nie spieszę. No ale czasem mam do wyboru wyrzucić kogoś na przykład z odwyku, albo nie, bo przeszkadza innym, bo się zachowuje tak, no właśnie tylko dlatego, że się przeszkadza innym, albo szkodzi, to ktoś wyleci. No ale tak czy inaczej, no nie da się uniknąć tego, żeby nie ocenić może trochę. No i nie chodzi o ocenianie, chodzi o to, żeby mieć pogląd właściwy na to, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy nie, albo nawet nieważne to. Ważniejsze jest tak naprawdę to, czy w nas ludzie widzą chrześcijan. Czy my się tak właściwie stajemy na wysokości zadania, o ile ktoś się uważa. Bo jak się nie uważa, to ma w ogóle święty spokój. Ale dobra, no ten temat jest dosyć ważny, bo jest taki życiowy i o tym mówi Biblia. Mówi akurat wprost. Więc na przykład jest taki rodzaj chrześcijan, których się poznaje od razu, bo to jest na przykład cejrowski. To ja używam słowa chrześcijanin trochę nieprecyzyjnie, bo to w takim ogólnym znaczeniu, a nie w tym biblijnym. Dobra, no taki człowiek jak cejrowski. Można go poznać po tym, że bardzo dużą wagę przykłada do przykazań, do sprawiedliwości, że się afiszuje, że chodzi do kościoła, że przynależy, nie? To jest taki typ szczególny i wtedy jak się widzi takiego typa, on mówi, o, to jest chrześcijanin. No już nam powiedzieć, że to jest dobrze albo źle, że to jest jakiś rodzaj chrześcijaństwa, ale ktoś powie, no to jest chrześcijanin. No i to by był chrześcijanin poznany po tym, że jest zaangażowany bardzo i że dużo oskarża i że wszędzie szuka grzechu. O, po tym widać chrześcijanina. Czyli to jest ogólnie ktoś, kto się odwołuje do przykazań. Przykazania są dla niego istotne, to jest główna część chrześcijaństwa. Pytanie, czy według Biblii to jest tym, po czym się rozpoznaje chrześcijanina? No więc nie. Ale to nie taka prosta znowu odpowiedź, żeby tak powiedzieć, nie bez uzasadnienia. Bo przykazania są bardzo ważne w Biblii. I w Starym Testamencie, i w Nowym, i mówił o tym Jezus, też dużo było. I tak. I no to dobra. Sprawiedliwość to jest i przykazania. Po tym rozpoznaje chrześcijan. Więc w Biblii jest napisane na przykład tak. Kto mówi, że w nim mieszka, w Jezusie, taka metafora, nie chodzi o to, że w brzuchu się mieszka, bo czasami, chociaż jak się je komunię, to czasami może być tak, że Bóg mieszka mi w żołądku, w ramach opłatka, nie, bo zjadłem, to mieszka. Ale dobra, to jest metafora. A propos jeszcze tego, bo ludzie mówią, że ja dosłownie czytam Biblię. No czytam dosłownie Biblię, ale nie w sensie takim głupkowatym, że nie uznaję metafor ani żadnych form retorycznych, nie? Tylko no, po prostu czytam to, co jest napisane bez dokładania czegoś do tego, bez narzucania interpretacji, które nie wynikają z samego tekstu. No, jak z samego tekstu wynika, że mieszkać w Jezusie, wiadomo, że to musi być nie wprost. Nie da się, jeden człowiek nie może mieszkać w drugim człowieku, ani nawet w istocie duchowej też nie może mieszkać. To musi być porównanie. No i trzeba znaleźć treść tego porównania, znaczenie. No dobra, ale to jest dosyć jasne chyba, o co chodzi z mieszkać w kimś. Może nie jest. No dobra, ale to nie na tym, to kiedy indziej. W każdym razie, kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Mówi Jan. Albo inaczej. Mówi tutaj na przykład. Kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. O, to jest druga rozpoznawalna rzecz. Co jeszcze jest na przykład? O, tu. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. O, kto nie postępuje sprawiedliwie, ten nie jest z Boga. Jak też ten, kto... A, to już inne. No i... no jest. No jest tak. No nie, no jest tutaj z tego, co tu się czyta, można wysnuć sobie wniosek, że te przykazania są najbardziej istotne. To, co się robi. Dobrego albo złego. No, to, co się robi, to tak, jest istotne, bardzo istotne i tutaj nie ma wątpliwości. Zresztą przeczytałem te kawałki i coś z nich wynika, ale ja nie przeczytałem do końca tych kawałków, bo jak się przeczyta dalej, to trochę się zmienia perspektywa. Najważniejszą rzeczą, która tutaj jest pominięta, jest coś, znaczy jest ważniejsza rzecz i to po niej się rozpoznaje. Na przykład tu bo przeczytałem fragment taki. Kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim i po tym duchu, którego nam dał, poznajmy, że w nas mieszka. Ale te przykazania były. Ale wcześniej zdanie jest napisane, że to jest przykazanie Jego, żebyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. Jest mowa o tym tak, że kto przestrzega przykazań, ten jest w Bogu. Ale zaraz obok, jeszcze wcześniej jest napisane, że o to przykazanie chodzi, że nam się kazał miłować nawzajem. Dał nam przykaz. To jest przykazanie, żebyśmy wierzyli w Jezusa i się miłowali nawzajem. I wszędzie, gdzie tu jest mowa o tym spełnianiu przykazań albo robieniu dobrych uczynków, albo po prostu o tym, co się robi, nie, to ważne. To wszędzie tu jest zawsze mowa, tu gdzie Jan pisał w listach swoich, w pierwszym liście głównie, zawsze jest przy tym mowa o miłowaniu. Cały czas nawija o tej miłości. Jednocześnie z przykazaniami. Tutaj jest taki fragment, który wyjaśnia zależność może. Może, myślę, że wiesz. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził. I każdy miłujący tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od niego otrzymał. Długie zdanie. Trzeba przekompilować, ale ma to sens. Tak, no ma to sens. Znaczy, inaczej mówiąc, jak ktoś... No tak, to jest w sumie bardzo mądre. W tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia. Dobre tłumaczenie. Jak się kocha tego, kto daje życie, to automatycznie powinno się kochać tego, kto życie otrzymał. No bo to ma sens, nie? Jak, nie wiem, lubisz jakiegoś gościa i ten gość lubi kogoś i daje mu prezent, powiedzmy, no dobra, będę za dużo używał gościa. Jesteś gościem, który miłuje gościa, który dał gościowi coś. No to użyjmy imion. Jesteś Adam. I Adam, dobra, niech będzie, albo nie, będzie Donald, Lech i Janusz. Donald ma syna Lecha. I teraz ty jesteś Januszem. Donald ma syna Lecha. I teraz tak. Ty będąc Januszem, to jest Donald, Lech, Janusz. Więc ty, Januszu, jeżeli miłujesz Donalda, który na przykład jakiemuś tam synowi swojemu Lechowi daje prezenty, bo go lubi, to nie możesz nagle nie lubić Januszu Lecha, będącego synem Donalda. Bo w jaki sposób lubisz? W sumie możesz, ale jeżeli chcesz być bardzo z nim blisko i być mu wierny i podporządkowany, go naśladować, tego Donalda, nie, będąc Januszem, to jeżeli Donald tak samo ma tak samo dobry stosunek do tego swojego, na przykład innego, podporządkowanego syna Lecha, to ty, Januszu, też powinieneś tego Lecha miłować i traktować dobrze, no bo to jest rodziny część, nie? No, to o to chodzi w tym. On dał życie temu, albo dał mu coś tego. Znaczy, no nie, no ma to sens, zdanie logiczne, chociaż nie w każdym przypadku akurat taka logika musi wynikać, nie? Że mój przyjaciel, że przyjaciel mojego przyjaciela nie zawsze musi być moim przyjacielem. Ale w tym wypadku jest. W tym konkretnym przypadku, jeżeli chodzi o miłowanie, no, to nie ma wątpliwości, że według Biblii to jest przykazanie, to jest nadrzędne w ogóle przykazanie nad wszystkimi przykazaniami. To jest podstawa wszystkich przykazań, paradygmat przykazań i całego prawa Biblii, żeby miłować drugiego człowieka. Dlatego, że Bóg go miłuje, lubi, kocha. No, to jest podstawa tego wszystkiego. I teraz ta podstawa jest ważna. Tak sobie tutaj rozumuje Jan i mówi dalej. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania. I znów jest, po tym się poznaje, że kogoś kocham, że robię coś dobrego dla innych? No, na to wychodzi. No i to jest dobre zdanie, które umożliwia nam rozpoznanie, czy ktoś tak naprawdę miłuje dzieci Boże albo miłuje Boga. No bo wypełnia przykazania. Ale dalej jest najważniejsza część. Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań. To wprost. A przykazania Jego nie są ciężkie, albo nie są uciążliwe w innym tłumaczeniu. Chodzi o to, że nie są przykre, nie ciążą. O, to by było najlepsze chyba tłumaczenie. Nie ciążą. I jeżeli się weźmie, znowu, tylko tę pierwszą część zdania, to ostatnie zdanie jest tu najważniejsze i wyjaśnia wiele. Jeżeli miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, to można wyciągnąć wniosek, że taki Cejrowski to jest bardzo miłujący Boga i ludzi człowiek, bo bardzo dużą wagę przykłada do przykazań. Co ja tak o tym Cejrowskim? Byle kto, nieważne, jest pełno takich. Na Odwyku piszą w komentarzach często. Są ludzie, którzy fanatycznie przestrzegają przykazań. Bardzo, bardzo ostro. I oni nie mają złych intencji wcale. Nie robią tego z zawiści, nienawiści, z jakichś takich złych intencji. Z dobrych robią. I jeszcze mogą zacytować ci to zdanie, że miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań. Bo polega, ale nie to jest najistotniejsze w tym zdaniu. Druga część jest najistotniejsza, że przykazania Jego nie są ciężkie, nie ciążą. To całe zdanie znaczy, że miłość polega na spełnianiu przykazań, które te przykazania nie ciążą. Inaczej to powiem. Sparafrazuję, żeby pokazać, gdzie tu jest to znaczenie, które się trochę zatraca w tym zdaniu. Chodzi o to, że ten, kto miłuje Boga, dla tego człowieka przykazania nie są uciążliwe. Zrozumiałe? To jest ważne, bo to opisuje całą istotę bycia chrześcijaninem. Na czym to wszystko polega? Polega owszem na przestrzeganiu przykazań, robienia dobrych uczynków, na takim aktywnym robieniu, czynem, pokazywaniu, że się ludzi lubi, że się o nich dba, że się im dobrze życzy, że się nie oddaje im złem za dobre, że się nie wali w pysk, jak cię uderzy, że nie odpyskowujesz policji. No, dzisiaj będę miał okazję się przekonać, na ile przykazania Boga nie są uciążliwe na komisariacie, nie? Ale no, na tym to polega, nie? I chodzi o to teraz, że jeżeli ten, kto miłuje, ten nie musi cały czas myśleć, że mam spis, listę przykazań do przestrzegania. Nie musi podchodzić do tego jak do kodeksu, które tam ma zakaz, nakaz. Bo te przykazania, przestrzeganie tego nie jest uciążliwe. Ludzie mówią, że to jest trudne być na przykład chrześcijaninem albo w ogóle pobożnym człowiekiem właśnie przez to, że jest te narzucone tyle przykazań. I te przykazania, ktoś mi ostatnio mówił, że to jest nie do... Na Odwyku był komentarz, że tego się nie da zrobić po ludzku, patrząc. No tylko jakaś, nie wiem, łaskawość Boga, czy coś, żeby te wszystkie przykazania przestrzegać. Nie? No i z tego zdania właśnie widać, że te przykazania, jeżeli ktoś ma takie podejścia, są uciążliwe, są ciężkie, ciążą. To jest nie do zrobienia w ogóle. To jest takie obciążenie, że jasny piorun. Kto to jest w stanie udźwignąć? Faryzeusze próbowali za czasów Jezusa. Oni mieli bardzo silną wagę, przywiązywali, znaczy nie mieli, tylko bardzo silną wagę przywiązywali do przestrzegania przykazań, bo to był ich sposób na miłowanie Boga. Ale tu co innego jest napisane w tej Biblii. Tu jest napisane, że ten, kto miłuje, ten przestrzega przykazań i te przykazania nie są dla niego ciężarem. Inaczej mówiąc, dzieje się coś, co sprawia, że nie myślisz już o przykazaniach, bo je automatycznie wykonujesz, bo one nie są w ogóle ciężkie, one nie są obciążeniem już. I to sprawia to, że się kocha, miłuje. To jest podstawą, a nie sposobem jakby. Jak to powiedzieć? To jest źródłem, z którego wypływają czyny. Ludzie mówią o miłości i kochaniu, że ona ma być, mówili mi tak w kościołach różnych, ja myślę, że to jest całkiem mądre i dużo w tym mądrego jest, że miłość to nie jest uczucie, coś, co się czuje, tylko to jest to, co się robi. Dajesz innym, ona się przejawia w czynach. I tak tu jest rzeczywiście napisane, pierwszy list Jana, trzeci rozdział, tak mówi, dzieci miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. I więc chodzi o to, że to nie ważne, że tam czuję czy nie czuję, ważne, co zrobiłem. I to jest prawda o tyle, że naprawdę ostatecznie liczą się efekty. Będziemy sądzeni nie za to, co czuliśmy, tylko za to, co zrobiliśmy. Nie za intencje, tylko za efekty. No tak. Ale to nie jest prawda wcale, że miłość to jest tylko to, co robimy. W zupełnie oczywisty sposób przeczy temu Biblia. W najbardziej znanym chyba fragmencie Biblii w Nowym Testamencie, jak w ogóle ludzie znają, w pierwszym liście do Koryntian jest taki wywód. W 12 rozdziale jest mowa o darach duchowych, różnych tam prorokowania, jak się nimi posługiwać i jakie są w ogóle, jak do nich podejść. No i na końcu jest napisane, że starajcie się o te dary duchowe, ale ja wam dam drogę jeszcze doskonalszą, powiem. I tak jest napisane. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, stałem się jako jak miedź brzdąkająca albo cymbał brzmiący. A propos, to jest akurat mowa o tym, że niektórzy uważają, że po tym się poznaje chrześcijanina, że ma dary duchowe. To jest ta druga część. Pierwsza po tym, że jest bardzo aktywny, agresywny, taki agresywnie o tych przykazaniach mówi, no nie w sensie agresji do ludzi, tylko promuje aktywnie, agresywnie to przykazanie, przestrzeganie przykazań. Mówi, że ty masz grzech, bo nie robisz tego, ty musisz robić to. Ale drugie popularne przekonanie jest takie, że potem się poznaje chrześcijanina i potem widać, bo mówi językami obcymi, bo prorokuje, bo wyrzuca demony, bo ma duchowe rzeczy się dzieją. To jest drugie przekazanie. I na to odpowiada Biblia też. Właśnie tu choćby. Właśnie, że to nie jest to, po czym się poznaje chrześcijanina też. Choćbym mówił językami ludzkimi, anielskimi nawet, i miłości bym nie miał. To jestem tylko głosem. Jestem. Dźwięki ze mnie wyłażą i nic. Tyle. To są ładne dźwięki. Brzęczę jak cymbał. I choćbym miał dar prorokowania, o tym samym, i znałbym wszystkie tajemnice i wszystkie umiejętności, i choćbym miał całą wiarę, tak żebym przenosił góry. O! A miłości bym nie miał, to jestem niczym. To jest strasznie radykalne. Jak to niczym? Jak mam pełnię darów duchowych? Normalnie jestem czarodziejem, a ten mi pisze, że jestem niczym, bo nie mam miłości? Ale pomagam ludziom i robię różne rzeczy. I w dalszym części tak właśnie jest, takie zdanie. I choćbym wydał na żywność dla ubogich cały swój majątek. Znaczy mówiąc, gdybym robił czyste dobro, pomagał wszystkim dookoła, gdybym był sam jednym wielkim Caritasem i Orkiestrą Świątecznej Pomocy Owsiaka, gdybym był 50 tysiącami owsiaków do potęgi drugiej. I choćbym wydał ciało moje na spalenie, ja to nie wiem, co to za pożytek, ale miłości bym nie miał, to mi to nic nie pomoże, mówi tu autor, Biblia mówi. To nie wiem, czy ile ludzi zwraca uwagę na to, jak radykalne są te słowa, no to powinien przynajmniej coś stonowanego powiedzieć. Jeżeli bym pomagał ludziom i wydał wszystko na żywność, no ale nie miałbym jakiejś, nie czułbym miłości, nie miałbym miłości, to no, ja bym napisał, to dobrze robisz, to jest całkiem nieźle, to robisz... Całkiem dobre owoce wydajesz, ale no, że coś ci brakuje. A ten napisał, jestem niczym, no przecież bez przesady. Przecież nawet Jezus mówił, że po owocach się poznaje ludzi, po owocach ich poznacie, no tak powiedział. A ten pisze, że no, jeżeli miłości nie mam, to mi to, to jestem niczym? To te owoce o niczym nie świadczą? No, tak napisane jest. Dlaczego aż tak radykalnie miłość jest traktowana? Dlaczego? No, dobre pytanie, ale jest. Nie powiem dlaczego. Może powiem za chwilę, jak mi się nawijka zrobi. W każdym razie, to jest najważniejsze w tym, że poznaje się chrześcijan po miłości. Nie po zaangażowaniu, nie po chodzeniu do kościoła. No to już jest absurd, chyba nie muszę tłumaczyć. Chociaż to jest zaangażowanie. I większość ludzi myśli, że ktoś chodzi do kościoła, to musi być chrześcijanin. No nie, nawet nie wiem, czy jest sens cytować te fragmenty, gdzie... No, no mogę, powiedzmy. Biblia mówi, że Bóg nie mieszka w świątyniach zbudowanych rękami ludzkimi. Koniec cytatu. No i to więc wyjaśnię. Człowiek sobie chodzi do kościoła, no to chodzi do świątyni, gdzie nie ma Boga. No według Biblii, bo on tam nie mieszka. Bóg jest wszędzie porówno, ale to nie jest szczególnie święte miejsce, gdzie szczególnie jest Bóg. Nie, nie jest szczególnie. Było jedno miejsce kiedyś, gdzie mieszkał Bóg szczególnie. Rzeczywiście według Biblii ono tak było opisane. Jedno, jedyne miejsce na ziemi i to była świątynia w Jerozolimie. Rzeczywiście tam był Bóg. Znaczy jego obecność tam była szczególnie silnie się przejawiała. Tam są opisane jakieś opisy, jak tam czasami się ludzie modlili, a tam jakiś dym przychodził, chwała Boża wypełniała, ludzie nie mogli ustać na nogach przez to. Takie rzeczy się działy. Jak ktoś tam nie przestrzegał wszystkich zasad, a kapłan wchodził do tego najświętszego miejsca, to go tam za sznurek wyciągali, bo miał taki sznurek do nogi, bo umarł w środku, jak zrobił coś nieświętego, co Bogu Boga wkurzyło, nie? Bo Bóg jest święty, czysty i tak dalej, wymagał dużo. No, i on był tam tak blisko człowieka, już tego, nie wiem, emanował tą obecnością, że coś, że zagrażała życiu i zdrowiu. Także przepisy BHP to by świątynia nie spełniała w ogóle. No, w każdym razie, a o czym to ja mówię? Aha, że to jedno i tylko takie miejsce, bo ta świątynia w Jerozolimie, no ale już jej nie ma, zburzona została. I to też jest wymowne dosyć, bo to było zaraz po tym, jak Jezus zrobił swoje. W roku 70 została zburzona świątynia i nie ma jej do tej pory. No i Jezus mówił kiedyś, że to my wszyscy jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Tak mówił, on, mówiąc świątynia, miał na myśli tą z Jerozolimy, a nie jakiś kościół dowolny, tak jak to się dzisiaj słowo świątynia traktuje. No nie, jak Biblia mówi świątynia, ma na myśli tą jedną konkretną, w Jerozolimie. No więc jakby ta świątynia przestała być ważna, potrzebna, no tak to wygląda i my, ludzie, staliśmy się tą świątynią. Chrześcijanie, dokładnie mówiąc. Także to jest symbol, który mówi, nie? Jakaś alegoria. Jeżeli tak jest naprawdę, to... Ta obecność ze świątyni w Jerozolimie jest w nas, w chrześcijanach, to jaka to musi być potęga, panie dzieju? Jaka siła, proszę pana? No, dobra, ale koncepcja, że chodzenie do kościoła pokazuje, że ktoś jest chrześcijaninem, jest bez sensu. Nonsens. To są jakieś takie zewnętrzne tylko rytuały. No więc dobrze, świętość, no to już o tym mówiłem. Przestrzeganie przykazań. Wychodzi na to, że niekoniecznie. Dary duchowe. O! I o tym mówiłem, choćbym miał te dary duchowe, straszne góry przenosił, nic mi to nie pomoże, jestem niczym. Tu jest napisane. Nie pomoże mi to. Jestem jak cymbał i tylko se brzęczę. Co jeszcze? Może, nie wiem, oskarżenia. Gorliwość w nauczaniu pokazuje, że ktoś jest chrześcijaninem. Nie pokazuje. Nie trzeba być znawcą teologii, ani w ogóle nad chrześcijaninem, a nawet lepiej nie być, żeby rozpoznać chrześcijanina, który należy naprawdę do Jezusa, albo coś w nim jest takiego prawdziwego, innego, od takiego, co jest tylko nominalny. Jest tutaj dużo ludzi, jest, których bardzo lubię, ateistów, takich fajnych, uczciwych, prawdziwych ateistów. Ja bardzo lubię ateistów. Bardziej lubię zwykle niż chrześcijan. To jest jakieś chore trochę. Nie, lubię tą ich uczciwość, bardzo lubię. Lubię z nimi rozmawiać. Znaczy, bo są tacy religijni ateiści jeszcze. O tych nie mówię. Ci religijni, co wierzą w ateizm jak w religię po prostu i mają dogmatyczne podejście. Czyli nie myślą w ogóle samodzielnie, tylko słuchają proroków ateizmu i powtarzają, co tam poczytałem. Tacy, nie? Tacy jakoś zaangażowani. No to nie, nie o tych mówię. Tych nie. Ale są tacy fajni, uczciwi ludzie i oni zauważają różnicę. Znaczy, natychmiast wykrywają, kto jest chrześcijaninem naprawdę, a kto tylko gada, że jest, a tak naprawdę jest, no, kimś tam se jest, no, ale nie chrześcijaninem, bo istotą chrześcijaństwa i znakiem rozpoznawalnym najbardziej jest miłość. to jest czasem, no może to zbyt oczywiste było, bo nie było, ja sobie sprawdzam na Odwyku, a to nie było takiego odcinka w ogóle. Szukam po tagu miłość, jakiś jeden tylko wyszedł i w nim jeszcze coś o seksie było. No ale to jest najbardziej istotne, jaki to jest potężny czynnik wyróżniający tych chrześcijan ze wszystkiego tak naprawdę. Bo wszystkie religie mają podobną konstrukcję. Wszędzie są jakieś zasady do przestrzegania, rzeczy zabronione, rytuały, hierarchia, przywódcy. To jest wszystko wspólny element zawsze. I tylko się różnią te konkrety takie, szczegóły. Ważne szczegóły konkretne. Ale chrześcijaństwo jest zupełnie inne. W każdym tym punkcie. Co do hierarchii, w chrześcijaństwie nie ma tym biblijnym hierarchii. Jest równość, jest tylko jedna głowa Kościoła, którą jest Jezus. I to jest następny czynnik, że przywódca Kościoła nie umarł, tylko chrześcijanie twierdzą, że żyje cały czas. I to on jest jako ten żywy, niby umarł, ale niby żywy. Oni wierzą, że żywy. On jest dyrektorem tego całego interesu pod tym chrześcijaństwo. I pod nim jest równość, jest jeden level. Są różne funkcje, ale jest jeden poziom. Są różne specjalizacje, ale wszyscy są braćmi. No tak wygląda to według Biblii. Mówię o tym biblijnym, nie tym, co jest w żadnym kościele, bo mało gdzie tak jest. Ale bywają takie grupy. I nawet jeżeli są takie kościoły, to ludzie, ci, którzy rozumieją Biblię, znają Boga, to wiedzą, że pomiędzy nimi na takim poziomie ludzkim to rzeczywiście tak jest, że wszyscy, niezależnie od tego, że ja należę do tego kościoła, ty do tamtego, oni się czują braćmi, oni się zachowują jak braci, oni są na równym poziomie. Nawet i pastorzy tacy bywają, też cały czas się traktują na równym poziomie, nie jako ten hierarchicznie wyżej. Różnie to bywa w praktyce, ale ja mówię, jak mówi Biblia. Więc to jest wyróżniająca rzecz, że nie ma hierarchii, więc przywódca żyje, nie ma hierarchii. Nie ma zakazów i nakazów w takiej formie jak w religiach ogólnie standardowych. No i właśnie to jest ta różnica dzisiaj, o której mówię, którą ważne, żeby zrozumieć, że istotą chrześcijaństwa, jeszcze raz powiem, jest miłość, a nie przykazania. Miłość jest jakby, skąd ona się bierze? Właśnie to jest dobre pytanie, bo to nie da się zrobić na zawołanie, że mam miłość. Ja nie wiem, Biblia nie podaje definicji, nie mówi skąd się bierze miłość. Mówi, że miłość się przejawia w czynach i w prawdzie. No tak, dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem, a czynem i prawdą. Ale nie mówi, jak to zrobić, jak zacząć miłować. No, z tych tekstów jest pokazane, że żeby, jak chcesz miłować Boga, to przestrzega Jego przykazań. Okej, ale z drugiej strony jest powiedziane, że samo przestrzeganie przykazań bez miłości nic zupełnie nie daje. W niczym mi nie pomaga. Człowiek też sam siebie wie, że mu coś brakuje i nie zbliża go to do Boga, przestrzeganie przykazań. To jest największy paradoks, który jest w Biblii, cała Biblia, głównym wątkiem Biblii. Najważniejszym jest chyba to, nie wiem, czy to jest akurat taki najważniejszy, najważniejszym właśnie Mesjasz jest tym głównym takim spoiwem, ale koncepcja, że to, co miało przyprowadzić do Boga, czyli przykazania, dobre czyny, napisane, nie? I wszystko było napisane, co macie robić, żeby być blisko mnie, żeby nie krzywdzić się nawzajem. Się okazało, że to jest nie zbliża do Boga, tylko jeszcze bardziej oddala. O tym mówi Nowy Testament właśnie, o tej różnicy w starym sposobie dojścia do Boga, starym przymierzu, testamencie, który polegał właśnie na tym, żeby przestrzegać przykazań. Więc się okazało, że się nie udał się. On był tylko, jeżeli przydał się na coś, to żeby być drogowskazem do Boga, ale nie zbliżał do Boga, nie dawał tego Boga. Sorry, nie wyszło. Tak naprawdę wyszło, bo to do czego innego było. I w Nowym Testamencie jest rzecz, która jest dopiero ta rzecz właściwa, która naprawdę daje Boga, zbliża do Boga. I to jest ten personalny, osobisty stosunek do Jezusa, który jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi i wystarczającym. I efektem tego, tej więzi jest właśnie miłość. Jakby, nie wiem, jest tutaj utożsamiona ta miłość z Jezusem cały czas. Nie jest powiedziane, skąd ona się bierze i można się tylko domyślać, ale można, z doświadczenia bardziej praktycznego trochę niż w Biblii. Ja u mnie i u innych ludzi to był zawsze ten sam element stały. Zawsze było tak samo. Jak widziałem, że ktoś naprawdę się nawrócił, nie w jakimś sensie, że się zapisał do innej religii, tylko, że postanowił być dla Jezusa, z Jezusem, być no, jak najbliżej niego, to moje życie dedykuję jemu. To natychmiast pojawiała się miłość w nim. Czyli to takie źródło postępowania, które sprawia, że lubisz ludzi, chcesz robić dobrze dla nich, nie chcesz ich krzywdzić, masz ochotę im wybaczać, masz ochotę wszystkich przytulić i przykazania Boga wykonujesz automatycznie. One nie są uciążliwe, one nie są już ciężarem. Bo jak masz już sobie tą miłość, to rób co chcesz dalej. Bo jak już masz miłość, to już nie musisz mieć żadnych tam więcej wskazówek dużo. No tam czasami, no bo czasami człowiek po prostu nie wie, co zrobić. Chciałby, ma wolę, ma wszystko, tylko nie wie. Po to jest Biblia. Pokazuje, te przykazania pokazują dużo mądrych rzeczy, jak zwyczajnie postępować, żeby nie krzywdzić innych, żeby ta miłość trafiła w odpowiednie miejsce. Ale to miłość jest motorem, a nie przykazania, nie dedykacja, nie oddanie się zbiorowi zasad Boga. No. Więc w sumie na tym skończyć by można, ale wprost trzeba powiedzieć, co powiedział Jezus jeszcze o tym. W Ewangelii Jana w 13 rozdziale tak jest napisane: przykazanie nowe wam daję, żebyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Potem wszyscy poznają, żeście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Wprost, nie? No, więc tak, ja się tego trzymam. Więc na przykład widzę, że ktoś przychodzi i mi nawija cały czas, albo o darach duchowych jeden, cały czas gada o proroctwach, o demonach, o czymś tam, mówi, że o ty masz taki, a ty nie masz. Albo przychodzi drugi i mówi o przykazaniach, że to niedobrze jest mięso świni, a drugi mówi, ale nie, no przecież ważniejsze jest, żeby z kaszanki nie iść z krwią jeszcze, albo mu opowiada, że no trzeba w sobotę robić to, albo nie robić tego. Nie, albo że pedały to do gazu, bez przesady. Nie, pod pedałów to trzeba leczyć. My ich bardzo kochamy, ale trzeba ich wyleczyć, to jest ważne. Poza tym to robią grzech straszny, niegodziwość, fu! Sodoma, Gomora, niech Bóg spuści na nich deszcz miłości i siarki. No. Nie, no jak tak podchodzą, to ja wiem, że oni mają założenia dobre. No, to dziwnie brzmi, ale mają, naprawdę. Spróbujcie zrozumieć tych ludzi. To się bierze z ich oddania Bogu. A przez Boga rozumiem jego zasady. A nie miłość, tylko jego zasady. Trochę pomylili skutek z przyczyną ci ludzie, zwyczajnie. Inaczej mówiąc, to brzmi trochę radykalnie, ale nie znają Boga. Oni wiedzą dużo o Bogu. Nie znają Jezusa. Oni też naczytali się o Jezusie. Oni patrzą na to, jak robił i co postępował, studiują go, ale nie znają Jego. Jego osobiście. Bo jak się zna Jezusa, i mówię, to widzi już mówię, z doświadczenia, no Biblii też, ale powiem z doświadczenia, bo to bardziej bliższe mi jest, że zawsze jak ktoś przychodził do tego Jezusa, stawał się blisko z Nim, zaczął być naprawdę, patrzył na Niego, jak ja się patrzę do kamery cały czas. Jak Go lubił, tak bardzo Go wciągał, że to jest ktoś niesamowity. Nie tylko, że Go wciągał jako osoba, ale jeszcze był Mu wdzięczny za to, co Jezus zrobił. No bo no, wierzył, że zrobił, wziął, umarł i dzięki temu można mieć ten kontakt z Bogiem. Otwarte drzwi na oścież do nieba. Więc jak ktoś to zaakceptował, zrozumiał, uwierzył i trzyma się tego Jezusa, szuka Go wszędzie, to pojawia się w nim ta miłość. To jest zawsze. Automatycznie się dzieje. I ta sama miłość naprawdę wystarcza. To jest... Nie umiem tego wytłumaczyć. Nie umiem też zrobić tak, żeby... Nie wiem, nie potrafię powiedzieć, co zrobić, żeby mieć taką miłość. No nie wiem, no wierz w Jezusa, no bo tak naprawdę, no pomyśl, kto to jest. Nie wiem... Rany, no bądź jak najbliżej się da. I czy da się sobie wywołać? Ja myślę, że każdy ma w sobie tą miłość. Zresztą to nie jest jakieś chyba coś, co trzeba wywoływać sztucznie, bo ona jest. Ludzie tak naprawdę, choćby nie wiem jak źli byli, zawsze mają w sobie jakąś miłość i potrzebę jej i umiejętność, żeby ją z siebie emanować na innych. Nawet nie wiem, o kim mówić, można o Hitlerze nawet. To nawet pomyślcie sobie, że przecież Hitler, jak przychodzili sobie do znajomego, do rodzina Goebbelsa przychodziła, czy coś i mieli dzieci, to uśmiechał się do tych dzieci, to głaskał te dzieci. No. I ten, naprawdę, jak człowiek. Choćby był nie wiem jakim potworem, to gdzieś w nim zawsze jest ta miłość. Nie jest tak, że nienawidzi wszystkiego, na co spojrzy, wcale nie. Zresztą nawet w tych potworach się ich motywacją była często taka gdzieś tam była, została, może kiedyś się zaczęło tego, że była też miłość do ludzi, do narodu, do tam czegoś, może bardziej do idei niż do ludzi żywych. No nie, ale to też było uzasadnienie. Ja kocham Niemcy. To dlatego chcę zabić wszystkich innych. Głupie, nie? Ale chodzi mi o to tylko, że ja nie wierzę, że to trzeba uczyć ludzi, jak kochać. Ja myślę, że tylko trzeba im wydobyć z nich to. Człowiek, który chce, mówi, że chce Boga, coś mu się w nim spodobało, coś go przyciąga, ten niech otworzy to, co ma w sobie, ten wór z miłością, bo jeżeli to ma zamknięte, to Boga nie za bardzo pozna. Będzie mógł wiedzieć o Bogu różne rzeczy, ale nie pozna Go. Inaczej mówiąc, nie da się bez miłości być chrześcijaninem. Nie da się mieć zamkniętą tą klapkę gdzieś tam w sobie, to odchłanie dobrej woli dla innych, wybaczania, przytulania wszystkich. Nie można być tego zamknięte i jednocześnie być chrześcijaninem. Nie da się. Można być tylko wtedy znawcą chrześcijaństwa. Można być prorokiem chrześcijaństwa. Można być tym, o których Jezus mówił, że no, przychodzą do mnie i mówią: Panie, Panie, Panie to, Panie danie, w Twoim imieniu wyrzucaliśmy nawet demony i tak dalej. A Jezus mówi: wcale was nie znałem. No bo mówię, nie da się, zwyczajnie. Miłość jest tak istotną częścią Boga, że bez tej cechy, bez pozwolenia sobie na tą miłość, przede wszystkim nie da się zbliżyć do Boga. Da się tylko poznać, jak mówię, powierzchownie tego Boga i wiedzieć o Nim różne rzeczy, ale nie Jego samego. Ale właśnie o tym, ile jest miłości w Bogu, nawet i w tym Starym Testamencie, co widać, to może w innym odcinku, a może już było. A w tym to by było chyba wszystko, bo lepszy jest niedosyt niż przesyt, a i tak już jest długo. Po czym więc poznać chrześcijanina? No, poznać po tym, że ludzi kocha. I reszta jest konsekwencją tego. Czy dobrze się czasem przejrzeć, po pierwsze, dobrze sobie czasem przypomnieć o tym, no bo w odwyku akurat mówimy o różnych tam rzeczach, sprawach związanych z Biblią, o tym, o tamtym, ale ta miłość jest tym, co jest najbardziej żywe. Tak naprawdę, no wiecie, wszystko to inne to są pierdoły. To są naprawdę pierdoły. To są jakieś intelektualna rozrywka, tak? To są rzeczy pomocne, przydatne, pomagają żyć, być mądrzejszym, lepiej postępować i ogólnie lepiej znać Boga. To się wszystko przydaje, ale tylko wtedy, jak jest samo to życie, coś, co to najważniejsze, ta miłość do ludzi, to, że się lubi ludzi, że się jest, lubi, no, kocha. Ale ja wolę mówić lubi, kocha to takie, kocham, jakieś za bardzo hollywoodzkie, ale lubi. I ludzi, we wszystkich się lubi. Policjantów, sprzątaczki, woźnych dyrektorów, bankierów i w korporacjach ludzi, wszystkich korpolutków, tak. No, ale nie jako te funkcje, jako ludzi. No. To jest takie fajne. I po tym widać Boga. Jak patrzysz na człowieka czasem takiego, to jest chrześcijaninem, patrzysz mu w oczy i widzisz tą jego jasność, z niego emanuje. Widzisz, że cię lubi. Widzisz, jak jest otwarty. Nie ma najmniejszej ochoty cię skrzywdzić. Od razu widać, że to jest ktoś taki, to ciepło z niego bierze i to ludzi przyciąga. Ludzie widzą właśnie przez ten kanał, którym jest człowiek, widzą tą miłość Boga. Widać ją. To ja nie mogę pokazać. Przez kamerę nie widać. Zresztą nie wiem, czy we mnie widać, ale na żywo zresztą ja myślałem, że to widać. Nie wiem, że przez internet to i tak jest taka do dupy robota, żeby mówić o chrześcijaństwie przez internet, bo to jest żywe, to trzeba zawsze na żywo, to trzeba się spotykać, no. Na żywo. I na żywo można tylko kochać drugiego człowieka, nie na odległość. Nie, ja cię kocham, cię nie dotknę, nie przytulę cię w ogóle, nie, gdzieś tam, bądź tam gdzieś bezpiecznie. No to nie jest miłość, my chcemy być blisko zawsze. No. Definicji nie ma i tak dalej, ale powiedziałem, co mam do powiedzenia. Piszcie komentarze na www.odwyk.com, co myślicie o tej sprawie, po czym poznać chrześcijanina i czy to nie jest. No nie, w ogóle to ja nie lubię mówić o tej miłości, bo to taki zawsze mdły temat. Ja po męsku robić to, tamto, tamto, siamto. Ja tak zresztą robiłem, że dla mnie miłość to jest to, co ja zrobię dla innych, a nie, że tam jakieś płaczę, czuję coś tam. Ale tak naprawdę robiłem, że to, co robiłem, tak naprawdę ja nie miałem długo świadomości, że to, co ja robię wobec ludzi, to źródłem tego jest to, co czuję. No, nie wiem, jak to nazwać, czuję. Miłość to nie tylko czucie, to jest taka jakby sposób patrzenia na ludzi. O. No więc ta miłość to była źródłem tego, to był motor wszystkich moich działań. Ale ja mówiłem, dobra, czuję, nieważne. Popatrzcie na to, co robię. ja sam patrzę na to, co robię, bo to świadczy o tym, jaki ja mam motor w sobie, jakie jest to źródło. Ale to ze źródła wypływa, więc to źródło jest najbardziej istotną rzeczą i to jego trzeba szukać. Jak będzie źródło, to wszystko inne się już dużo łatwiej. To już o wszystkim innym można gadać. Jak nie ma źródła, to gadanie o całej reszcie jest bez sensu. Nic nie da. Dobrze, więc piszcie komentarze na ten temat i no i jak mnie nie zamkną, no ani nic, to dzisiaj po tej wizycie duszpasterskiej na komisariacie, to za tydzień będzie następny odwyk. Sponsorujcie na www.odwyk.com, tak? No i jak uważacie, że to dobry program, i polecajcie innym. Idźcie kochać kogoś w końcu, nie? Naprawdę trzeba najpierw bardziej, no nie, bo znowu idźcie coś zróbcie. Nie, nie, postarajcie się, żeby wasz środek był dobry, to źródło było fajne, a resztę to się zrobi już, wypłynie. Naprawdę wypłynie. To cześć.